Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat: historia w Kościele i demokracji. Nasi goście: ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy bardzo serdecznie.
Cześć Boże, witam wszystkich i pozdrawiam radiosłuchaczy.
Dziękujemy. I ksiądz dr Zenon Hanas, Palloten, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prowincjał Pallotynów. Witamy, księże prowincjale.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ojca redaktora w studio w Toruniu. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. Dobrze się składa, bo dobiega końca nasz rok, jeszcze pewnie niejedno podsumowanie będzie, a dziś o historii w Kościele i demokracji. Księże doktorze, księże prowincjale.
Tak. Tak, ten temat, który chcielibyśmy dzisiaj na antenie Radia Maryja poruszyć, no myślę, że bardzo dobrze się zbiega z tym czasem, który przeżywamy, czyli czas Bożego Narodzenia i czas, kiedy zbliżamy się do końca roku kalendarzowego. Ten czas też pandemii, który sprawia, że nasze spotkania rodzinne nie są już tak w bardzo wielkich gronach, tylko raczej w mniejszych wspólnotach się spotykamy z różnych powodów, też żeby jakoś się uchronić przed zakażeniem. Też to wszystko sprawia do tego, że w naszych sercach jest więcej takich refleksji dotyczących całego roku, który minął. Rok 2020 od czasu narodzenia Chrystusa, to też sobie warto uświadomić, że to liczenie czasu, liczenie liczby lat w naszej cywilizacji, w naszej kulturze jest związane też z narodzeniem Jezusa Chrystusa. I nawet jeżeli istnieją kalendarze inne, kalendarz żydowski czy kalendarz muzułmański, to jednak na całym świecie jest przyjęta właśnie chrześcijański sposób liczenia czasu, liczenia historii, czyli od narodzenia Jezusa Chrystusa, 2020 rok. To też pokazuje pewnie symbolicznie, no, że dla nas, dla chrześcijan, przyjście na świat Jezusa Chrystusa no, jest bardzo ważnym znaczeniem dla historii całej ludzkości. Więc myślę, że ten czas, który się kończy tego roku, no też jestem przekonany, że w życiu wielu, wielu naszych słuchaczy wydarzyło się no, rzeczy niezwykłe, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia. Może też były to jakieś smutne wydarzenia, które nas dotknęły, choroba kogoś bliskiego, czy nawet może śmierć, bo myślę, że koronawirus też takie przykre, smutne wydarzenia przynosi nam w życiu. Więc ten czas roku 2020, tych 365 dni, które jest za nami, no to jest taki moment pewnej refleksji, co się wydarzyło tak naprawdę. Co w tych wydarzeniach dla nas osobiście było ważne, co miało znaczenie dla naszego życia, co w jakiś sposób pozostawia w nas głębokie ślady, w naszej pamięci, w naszym sercu. Z takich wydarzeń bardzo radosnych i takich, które sprawiały nam przykrość i ból. Więc ten czas zastanawiania się nad tym mijającym rokiem, te ostatnie dni roku kalendarzowego, może będą taką zachętą dla słuchaczy, żeby wieczorem przy zapalonej świeczce, przy świeczkach, lampkach zapalonych na choince, przy jakiejś muzyce może włączonej w tle, żeby na chwilę usiąść z kartką papieru i sobie tak do kalendarza naszego spojrzeć jeszcze raz wstecz i pewne daty, pewne wydarzenia w jakiś sposób zapisać, żeby one nie umknęły z naszej pamięci. Dlatego, że no dzisiaj te wydarzenia są dla nas jeszcze świeże, jest wiele emocji związanych z tymi wydarzeniami i one są w nas, żyją w nas nadal, ale za kilka lat, za lat 10, za 20 lat kiedy już nas nie będzie może, ktoś będzie chciał poznać historię naszego życia. Więc te nasze takie nawet skromne zapiski, to nie muszą być bardzo jakieś takie wielkie opisy, jakieś elaboraty tego, co się wydarzyło przez ten czas. Ale ja jestem głęboko przekonany, że takie zapisanie tego wszystkiego, co było dla nas ważne, to nie musi być dużo, ale jedno wydarzenie z miesiąca, kilka takich bardzo istotnych wydarzeń, które zostawiły dla nas, miały dla nas znaczenie, są ważne, żeby je zapisać. I to, co teraz mówię, to, co teraz opowiadam, ta zachęta, którą kieruję do słuchaczy, żeby podjąć swego rodzaju trud, żeby taki mały notes, kartkę papieru, może jakiś rzeczywiście pamiętnik zacząć prowadzić, to mówi nam o tym, czym jest tak naprawdę historia. Bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co myśleli nasi przodkowie 100 lat temu, 200 lat temu, co tak naprawdę działo się w średniowieczu w Europie, czy w różnych innych zakątkach świata. Jesteśmy w stanie tę historię opisać, jakąś ją zrekonstruować, przedstawić, wtedy, kiedy mamy do czynienia z zapisami tych osób. I to jeżeli takich zapisków nie ma, albo one zginęły, to wtedy ta historia nasza, którą nosimy w naszych sercach, no jest niekompletna, ona jest nieprawdziwa. Pewne elementy tej historii zginęły. I to jest pewna strata. Myślę, że dla tych osób, które się jakoś angażowały dla dobra innych ludzi, to co ich dotykało, czym oni żyli, to wszystko może mieć znaczenie i warto taką, no nawet jeżeli ktoś nie jest w stanie tego wykonać, ale żeby też mieć świadomość, że jest to ważne, że to nie jest tak zupełnie bez znaczenia, żeby takie zapiski przetrwały po nas. Ja powiedziałbym nawet te doświadczenia na przykład II wojny światowej, które nas dotykają, żołnierzy wyklętych, te historie, które próbujemy teraz rekonstruować, osób, które przeżyły Holokaust, osób, które przeżyły w różnych zakątkach świata, nie tylko w Polsce, ale też w Rwandzie czy w innych miejscach świata. No wielką krzywdę, spotkało ich jakaś wielka tragedia, doznali no naprawdę jakiejś wielkiej ludzkiej niesprawiedliwości, krzywdy, bólu, została im zadana wielka rana. Więc jeżeli te zapiski mogłyby przetrwać, no to wtedy no wydaje się, że ta historia ludzkości też byłaby inna, bo właśnie z takich zapisków, z tego, co tak naprawdę się wydarzyło, tego, co nie było zafałszowane później przez następne pokolenia, to poznawanie tej autentycznej historii, która miała miejsce dla nas, dla dzisiaj żyjących, ma znaczenie i jestem przekonany, że też dla przyszłych pokoleń może mieć duże znaczenie. Więc to jest taka pierwsza myśl, którą się podzieliliśmy w czasie naszej telewizyjno-radiowej pierwszej części spotkania, takiej zachęty do tego, żeby osobiste swoje wspomnienia w jakiś sposób zapisywać, żeby one przetrwały czas mijający. Ale też była też druga zachęta, bo tam jeden z telefonów dotyczył rodziny, tego, że bardzo często nasze małżeństwa i rodziny dzisiaj no, są dość kruche. Te relacje, które budujemy, no, nie są takie, że potrafią przetrwać 20, 30, 50 czy 70 nawet lat, tylko bardzo często no, jakoś rozpadają się te nasze więzi. Więc ja myślę, że budowanie takiej autentycznej więzi rodzinnej, też takie poznawanie naszej wspólnej historii, naszych przodków, jest takim pięknym no, świadectwem i takim motywem do tego, żeby te więzi były silniejsze. Więc to jest taka też druga zachęta, bo kiedy ten czas pandemii zmusza nas do tego, żeby jakoś się izolować, nie mamy możliwości, żeby nawet z powodu no, takiego bezpieczeństwa odwiedzić naszych dziadków, babcie, dziadka, czy kogoś ze starszych naszych przodków. Ale myślę, że istnieje możliwość taka, żeby no, w jakiś sposób do tej wspólnej tradycji, do tej historii rodzinnej w jakiś sposób sięgnąć. Dlatego, że to poznawanie tych korzeni, które nas łączą, tego, kim tak naprawdę jesteśmy jako w tej historii, to może budować też takie głębsze, takie naturalne, niewymuszone, no wynikające z autentycznego takiego zainteresowania się sobą, zatroskania, takiej autentycznej miłości, powiedziałbym wręcz, no jest warto, żeby do tej historii, którą w naszych rodzinach gdzieś tam nasi przodkowie, nasza babcia, nasz dziadek przeżywali, żeby ich o to zapytać, żeby tę historię, którą oni noszą w swoim sercu, w jakiś sposób utrwalić, żeby ona nie zginęła. Dlatego, że te historie właśnie dotyczące każdego z nas osobiście, historie dotyczące naszych rodzin, ale też historie dotyczące naszych takich lokalnych wspólnot, naszej parafii na przykład. Ja myślę, że też jest taki dobry czas, dzisiaj internet takie możliwości daje, żeby się bardziej jeszcze zainteresować historią właśnie takiej wspólnoty parafialnej, w której jesteśmy. Kiedy ta parafia powstała, jacy byli proboszczowie, co się działo w naszych parafiach. Ten czas istnienia tych parafii jest różny. Niektóre mają nawet i 300, 400 i 500 lat już istnienia. Inne parafie powstały dopiero niedawno, ale właśnie poznawanie historii tych naszych wspólnot religijnych, wspólnot parafialnych, myślę, że też jest takim elementem kształtującym naszą tożsamość. Kiedy mówimy o tej historii, oczywiście też możemy dalej wybiegać do coraz większych wspólnot naszych, tych lokalnych miejscowości, w których mieszkamy, historie, które tam są jakoś zapisywane, historie miast, w których żyjemy, historia naszej ojczyzny oczywiście jest też niezwykle ważna. Wiemy, że ta historia ojczyzny naszej, Polski, też była w podręcznikach szkolnych w różny sposób opisywana przed wojną, po wojnie. Wiemy, że też było to wykorzystywane w sposób taki ideologiczny. Ale też myślę, że zainteresowanie się historią innych narodów, całej Europy, czy chrześcijaństwa, czy całego świata wręcz, myślę, że jest taką aktywnością naszego umysłu, naszego ducha, który może nam pozwolić lepiej poznać to, kim jesteśmy. Dlatego ta refleksja dzisiaj na temat historii, na temat tego, co się wydarzyło w tych różnych płaszczyznach, poczynając od naszego życia osobistego, a poprzez historię całej ludzkości, to jest taki punkt wyjścia i zachęta do tego, żeby może też na antenie Radia Maryja w jakiś sposób podzielić się tym wszystkim, co dla nas było ważne w tym ostatnim czasie, takimi opowieściami o historii naszych rodzin, czy tego wszystkiego, dlaczego jest to tak bardzo istotne dla nas. Ale oprócz tego w czasie spotkania naszego radiowo-telewizyjnego mówiliśmy o tym, że na tę historię taką zwyczajną, ludzką, nakłada się historia zbawienia. To znaczy jest to pytanie, w jaki sposób Pan Bóg w tej historii działa. Znaczy w tych wydarzeniach, które mnie osobiście w tym roku spotkały, nie wiem, w tych trudnych doświadczeniach odejścia kogoś, ale też takich radosnych, jakiegoś rodzaju uzdrowienia, że poczuliśmy, że Pan Boża opatrzność czuwała nad nami, nie spotkało nas nic złego, tylko no, Pan Bóg nas uchronił od czegoś. Więc to opowiadanie o działalności Pana Boga właśnie w historii mojej osobistej, w historii naszej rodziny, w historii naszej ojczyzny, to jest bardzo biblijne, bardzo takie głęboko związane z Pismem Świętym i z Ewangelią. Bo cały Stary Testament, jak możemy przeczytać, i później też to, co apostołowie opowiadali, to jest opowiadanie o tym, co Pan Bóg tak naprawdę działa w historii zbawienia, od stworzenia świata, w historii ludu wybranego, w historii Izraela. Te wszystkie wydarzenia dobre i złe, one zawsze, te opowieści o tym, nawet o niewoli w Egipcie, o wędrówce przez pustynię, o wygnaniu do Babilonu, o odbudowaniu świątyni. To wszystko są opowieści, które kształtowały pewną tożsamość tych członków narodu i zawsze były motywem do tego, żeby dziękować Panu Bogu, że się opiekuje nami. Że tak jak się opiekował nami w historii, tak dzisiaj też nas nie opuści. Będzie zawsze nad nami czuwał. Więc na tę historię takiego zwyczajnego, podręcznikowego opisywania historii ludzkości w różnych tych wymiarach nakłada się jeszcze ta historia zbawienia. Jest to poszukiwanie takiej działalności Boga właśnie poprzez ludzi. Najczęściej ten Pan Bóg działa w historii nie tak bardzo poprzez jakieś takie wydarzenia typu wojna, kataklizmy, czy jakieś zarazy, które się pojawiały, trzęsienia ziemi. Te wydarzenia miały też miejsce i też można w nich upatrywać pewne znaki czasu. Ale tak naprawdę Pan Bóg najbardziej działa poprzez ludzi, mówiąc w ich sercach, w ich sumieniu. I ci ludzie, spotykając Pana Boga w swoim wnętrzu, zaczynają inaczej postępować, inaczej działać. Zmieniają też bieg historii. Dlatego papież Jan Paweł II bardzo często mówił, że historia zbawienia to jest historia świętości. To jest historia świętych osób, które w różny sposób zmieniały bieg właśnie historii, czy to zakładając nowe zgromadzenia zakonne, czy też w inny sposób wywierając wpływ na losy całej ludzkości. Więc to były takie, tak skracając, taka pewna refleksja, którą snuliśmy w czasie naszego programu, zachęcająca do tego, żeby właśnie w tej historii naszego osobistego życia i całej ludzkości w tych różnych płaszczyznach odkrywać też działanie Pana Boga, odkrywać Jego obecność, Jego takie ukryte czasami działanie, które trzeba z pewnym wysiłkiem i też z pomocą łaski Pana Boga, czytając też Pismo Święte, odkrywać. Dlatego, że ostatecznie Pan Bóg, stwarzając człowieka i działając w historii, chciałby nadać tej historii pewien sens. To, co się dzieje wokół nas, ma pewne znaczenie. To nie jest coś, co się dzieje zupełnie bez sensu. Więc odkrywanie tego znaczenia i sensu jest zadaniem, przed którym każdy z nas stoi też na końcu tego roku, który się mija, i te pytania chcielibyśmy, żeby nam towarzyszyły w czasie dzisiejszego wieczoru.
Bardzo dziękuję, ksiądz dr Zenon Hanas. Teraz ksiądz profesor Jan Przebyłowski. Księże profesorze.
Tak, słyszę. Bardzo dziękuję za głos. Ja tak w uzupełnieniu tutaj Zenona, streszczając nasze rozmowy telewizyjno-radiowe, najpierw chciałbym odwołać się do takiego zdefiniowania, czym jest sama historia. Otóż to słowo pochodzenia greckiego pierwotnie znaczyło dochodzenie do wiedzy, ale też samą wiedzę zdobytą przez poznanie, przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania. Historia jest nauką, przypisana jest zarówno do wiedzy humanistycznej, jak i wiedzy społecznej, ale tak naprawdę to historia jest przede wszystkim czasem, który minął, czyli historycy badają to, co jest przeszłością. To, że się to wydarzyło, to nie znaczy, że poszło w niepamięć albo już nie ulega żadnym zmianom. Okazuje się, że historycy mogą się różnić w odczytywaniu przeszłości. Skąd bierze się takie różne odczytywanie? Otóż ja użyłem takiego określenia, że historia to takie echo, które rozlega się i dociera do człowieka, ale jak wiemy, echo to jest tylko odbicie tego, co się mówi. Gdy pójdziemy w góry i wykrzykniemy swoje imię, echo nam odpowie, mówiąc tak przenośni, ale coraz słabiej będzie słyszalne. I rzeczywiście z jednej strony bardzo trudno dotrzeć jest do tego, co jest rzeczywiście oryginałem wydarzeń tej przeszłości. A z drugiej strony historia to wielki mrok. Tam naprawdę to, co minęło, jest już niedostępne dla człowieka. Można to oczywiście badać. Dlatego podkreślałem, że historycy to są tacy rzemieślnicy naukowi. Stosując odpowiednią metodologię, mogą odczytać ze źródeł, z artefaktów, z dokumentów, z relacji, z archiwów to, co wydaje się miało miejsce, ale później, żeby to przekazać innym, często ten rzemieślnik, naukowiec bardzo tak skrzętnie badający fakty przekształca się w artystę. No, próbuje to w jakiś przystępny sposób przekazać tym, którzy chcieliby tę historię usłyszeć. Dałem tu przykład Henryka Sienkiewicza, naszego noblistę, który doskonale orientował się w historii, zresztą przed napisaniem jakiejkolwiek powieści historycznej bardzo długo badał dokumenty, źródła, starał się rozeznać to, co miało być przedmiotem jego powieści, ale tak naprawdę to, jak to kiedyś jeden z pisarzy powiedział, historia to jest taki wieszak, na którym on wieszał swoją powieść. I oczywiście, kiedy czytamy trylogię, możemy tam znaleźć wiele faktów, ale przede wszystkim odczytujemy tego, który pisał ku pokrzepieniu serc. Więc rola historyka jest dosyć trudna, jeśli mówimy o samym naukowcu. Natomiast bardzo ciekawym jest ten drugi etap, czy element historii, czyli jej opowiadanie. I ci, którzy jakoś zagłębiają się w czas przeszły, potrafią tam odnajdywać rzeczy godne przechowania w pamięci historycznej, nieraz mają takie pragnienie, żeby tym się dzielić. I tu nie chodzi tylko o historię narodów, historię właśnie, tak jak mówił Zenon, tę przedstawioną w faktach, które zmieniały historię świata, ludzkości, w postaci tych wielkich osób, które w tej historii się zaznaczyły, czy historii świętych, którzy zostali wpisani w historię Kościoła, historię zbawczą, to możemy też próbować przedstawić tę małą historię. Ta wielka historia, o której się uczymy, ona też nas wielu rzeczy uczy, bo jak mówił Cyceron, ona jest nauczycielką życia, historia. Ale według niego to też świadek czasów minionych, ale również światło prawdy i życie pamięci. Czyli inaczej historia to jest cały czas, można powiedzieć, czas przeszły, ale towarzyszący człowiekowi w teraźniejszości. Historia zmieniała też dzieje narodów, państw. W historii wiemy, że dokonywały się przewroty, rewolucje, ale tak naprawdę zawsze żyli ci sami ludzie, mający te same pragnienia. Więc jeśli chcemy poznać historię, to właśnie dobrze odwoływać się do tych ludzi, których mamy przy sobie, ludzi, którzy mają za sobą krótszą czy dłuższą przeszłość, są naszymi dziadkami nieraz, pradziadkami, jeśli dożywają wieku starczego i mają swoje historie, nieraz chcą je opowiadać, nieraz po prostu musimy tę narrację, tę opowieść jakoś od nich przy zachęcie otrzymać w darze, ale właśnie ci żyjący obok nas ludzie, to jest ta prawdziwa historia. Poznając historię tych osób żyjących obok nas, w naszych rodzinach, poznajemy małą historię, ale odkrywamy też pewne prawidła. Odkrywamy też pewne zależności, bo historia, można powiedzieć, w tych źródłach, do których docieramy, pokazuje ten miniony czas, przeszłość na zasadzie takiej przyczynowo-skutkowej. I to, co poznamy u tych osób nam bliskich z rodziny, odkrywając tę małą historię, historię rodziny, historię wspólnoty lokalnej, miejsca, gdzie się urodziliśmy, miasta, wioski, parafii, my odkrywamy pewne prawdy, które są niezmienne. Odkrywamy też tę historię, którą pisze, w cudzysłowie, jak to niektórzy pięknie mówią, ręka Boga. Czyli odkrywamy tę historię zbawczą, czyli tę historię, w której widać działanie samego Boga. I w tej audycji telewizyjno-radiowej wprowadziliśmy takie dwa, moim zdaniem, ważne pojęcia, żeby zrozumieć istotę historii. Najpierw tę historię stwórczą, historię, którą pisze człowiek. Dzięki temu, że jest podobny do Boga, jest stworzony na jego obraz, ma zmysły, ale ma też rozum, inteligencję, pamięć, zdolność abstrakcyjnego poznawania świata i dzielenia się tym poznaniem, to wywodzi się stąd, że Pan Bóg, kiedy stworzył świat i człowieka, to właśnie człowiekowi dał władzę nad światem. To człowiek miał panować nad światem. Ten świat, całe stworzenie stało się niejako czymś, co powinien zmieniać w kulturę, właśnie w historię, zmieniać w dobro. I ta historia stwórcza ma też swój cel. Ona się nie toczy tak po prostu w nicość. Pan Bóg tej historii stwórczej nadał konkretny cel. Ona zmierza ku temu spotkaniu z Bogiem ostatecznemu, kiedy historia zostanie zakończona, a rozpocznie się, czy wejdziemy, bo wieczność trwa, wejdziemy ze swoją historią w tę przestrzeń, w której żyje niezmienny Bóg, który trwa, który był, jest i będzie. Więc historia stwórcza ma swój cel, ale środki, metody tego panowania człowieka nad światem i tworzenia tej historii są w jego rękach. To on dobiera. Dlatego niestety historia pisana ręką ludzką, ta historia twórcza, ma również bardzo dramatyczne, często tragiczne swoje okresy. I tak naprawdę pytanie, gdzie był Bóg, kiedy dokonywały się te tragedie, dramaty, no w wymiarze historii stwórczej, kiedy to od człowieka zależy, jak ona się potoczy w tym danym momencie, w którym człowiek żyje, no nie do końca daje nam możliwość udzielenia pełnej odpowiedzi. Natomiast obok historii stwórczej jest historia zbawcza. To jest ta historia, która też ma ten sam cel, co historia stwórcza. Ona prowadzi do spotkania z Bogiem wiecznym. Ale w tej historii zbawczej obok tego celu są jeszcze środki. To Bóg daje nam te środki, dzięki którym my możemy w tej historii zbawienia uczestniczyć. Możemy w przestrzeń tej historii wejść. Możemy tutaj dzięki temu, że Bóg powiedział nam, jak ta historia będzie przebiegać, jak się tworzyć, w jaki sposób możemy z nią mieć relację, kontakt. My w tej historii zbawczej mamy również swój udział. I tutaj jak my uczestniczymy w tej historii zbawczej? No przede wszystkim przez Chrystusa, przez Jego Ewangelię. Chrystus, jak wspominał tutaj Zenon przede mną, rozpoczął historię zbawczą czy może inaczej, wypełnił te obietnice, które Bóg już u samego początku dziejów człowieka zostawił, zwłaszcza kiedy po grzechu pierworodnym człowiek utracił tę łaskę bycia w takiej bliskiej relacji harmonijnej z Bogiem i ze stworzeniem. Chrystus przywrócił nam możliwość wchodzenia w tę harmonijną relację z Bogiem. W tym świecie stwórczym tego do końca niestety nie widać. Człowiek nadal jest przez skutki grzechu pierworodnego zdolny do niestety bardzo złych działań i to świadomie i dobrowolnie podejmowane. Ale w tym wymiarze zbawczym dzięki Ewangelii wiemy, że tym, co zawsze jest pełną odpowiedzią na to wołanie Boga, żeby uczestniczyć w tej historii zbawczej, jest miłość. Kto kocha, ten jest blisko z Bogiem. Kto kocha taką miłością ofiarniczą, miłością oblatywną, miłością otwartą, taką miłością empatyczną. No można by tu różnych określeń używać, ale chodzi o to, że to jest miłość, której źródłem jest Bóg i ona jest Jego darem. A z drugiej strony, historia zbawcza to historia Kościoła, który założył Chrystus. To historia, w której mamy udział poprzez sakramenty, szczytem których jest Eucharystia. I dzięki Eucharystii my w pełni uczestniczymy w tej historii zbawczej, którą Chrystus wypełnił, rodząc się, przyjmując naturę człowieka w jednej osobie boskiej i zachowując naturę Syna Bożego, stał się prawdziwie człowiekiem. I mamy w tej historii zbawczej możliwość dotknięcia wieczności. Mamy możliwość wejścia w tę przestrzeń takich bliskich relacji z Bogiem, ale tutaj to Bóg nami kieruje. To tak naprawdę człowiek coraz mniej używa tych zmysłowych, tych abstrakcyjnych pojęć, a coraz bardziej przeżywa to jako doświadczenie wiary. Bo tak naprawdę historia zbawienia to jest historia doświadczenia wiary, bycia z Bogiem. Czyli te dwa pojęcia, kiedy widzimy razem, to dopiero potrafimy szukać odpowiedzi na te takie pytania bardzo trudne, natury egzystencjalnej, pytania wywodzące się z sytuacji granicznych, cierpienia, śmierci, tragedii. Kiedy widzimy, że ta historia stwórcza też nie idzie w przepaść, nie idzie w nicość. Ona również ma ten cel, który Bóg określił i on jest sam tym celem, do którego zmierza historia stwórcza. I wcześniej czy później każdy będzie miał możliwość spotkania się z Bogiem. Historia to teraźniejszość, można by tak powiedzieć. Historia zbawcza, bo ona zawsze trwa przez Boga. Ale tak naprawdę historia zbawcza to poszukiwanie przez człowieka sensu tego, czego nie rozumie w tej historii stwórczej. I my, chrześcijanie, otrzymujemy często takie światło do rozświetlenia tych mroków historii, poznania jej przyjęcia, pogodzenia się z nią i uczenia się od tej historii stwórczej, czyli tej historii tworzonej przez człowieka, również tego, co może nas uczynić lepszymi, co pomoże nam lepiej zrozumieć samych siebie. I tutaj łącząc to jeszcze z rodziną, bo dzisiaj obchodzimy święto świętej rodziny, zobaczmy, jak to, co nazywamy historią, łączy się w osobach, które tworzą rodzinę. Zobaczmy, jak ta historia staje się nam bliska, jeśli patrzymy przez pryzmat osób, które znamy, do których mamy zaufanie, w których widzimy autorytet, którzy są dla nas kimś drogim, ważnym. Jeśli nauczymy się tak patrzeć na historię, to włączymy w to również obecność Boga. Boga Stworzyciela, ale też Boga Zbawiciela. Boga, który jest mądrością, od którego wszystko się wywodzi, co stworzone, a jednocześnie Boga miłość, który sprawia, że nawet te trudne sytuacje, których nie rozumiemy, nie akceptujemy, z którymi nie umiemy się pogodzić, właśnie przez to, że Bóg staje się kimś bliskim, niejako wchodzi w nasz, w krąg tych najbliższych osób, które nazywamy rodziną, On nadaje sens całej historii. I można wtedy powiedzieć, że historia nabiera jakieś cechy nieśmiertelności, czyli takiego trwania. I to nie jest pamięć, jak ci, którzy nie wierzą, mówią, że pozostaniesz w wiecznej pamięci. My tak nie mówimy, chrześcijanie. My mówimy, że my przez to, że jesteśmy z Bogiem i Bóg ma udział w naszej historii, to my wchodzimy w wieczność. Nasza historia, nasze życie wpisane jest w wieczność. I wtedy, jeśli w taki sposób również uczymy się rozeznawać tę historię stwórczą, czyli historię świata, historię całej ludzkości, historię tych różnych okresów, stajemy się naprawdę ludźmi, którzy od historii mogą się nauczyć tego, żeby być człowiekiem mądrym, kochającym, ale przede wszystkim człowiekiem, który z nadzieją, z jakimś optymizmem będzie patrzył w swoją przyszłość.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to był głos księdza profesora Jana Przybyłowskiego. Dziś temat historia w Kościele i demokracji, temat naszych rozmów niedokończonych. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ksiądz dr Zenon Hanas, prowincja Opal-Lotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja, Polska Północna, 56 655 2355, Polska Południowa, 56 655 2356, telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 drugi, 48 56 655 23 66.
Czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie da? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego najświętszą widzisz twarz, Mario. Mario. naprawdę jest maleńki twój bohater. Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpiące w twych ramionach na imię ma.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Jolanta z Dolnego Śląska.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie pozdrawiam księży w studio i wszystkich słuchających. Zbliża się koniec roku, no już właściwie to się zbliżył. I przychodzą takie myśli i o tym roku bieżącym, który się kończy, już jako o takim roku historycznym. I nachodzą takie myśli właśnie, no, że był to rok ciężki. Był to rok dla wszystkich ciężki i historia kształtuje człowieka. No, wszystkich nas kształtowała ta sama ojczyzna, ta sama nauka w szkole. Może w rodzinach czego innego uczyli, ale jednak w pewnym momencie każdy człowiek musi wybrać swoją drogę, pomimo tego, że te same warunki kształtują człowieka. Po właśnie ostatnich zdarzeniach, no, smutnych i przykrych atakach na Kościół, na wiarę i na ludzi wierzących, widać po prostu, że ludzie po prostu, no, w pewnym momencie sami wybierają swoje poglądy, swoje życie. No, jest to smutne. Jest to smutne. Ten rok był smutny. A dla mnie, tak myślę, że dla mnie najważniejsza w tym momencie jest historia mojego życia, moich wyborów. Bo też już jestem w takim wieku, że pomału zaczynam myśleć o tym, jak przeżyłam moje życie. No, mnie osobiście się ono bardzo nie podoba, no, ale chociaż zaczynam rozumieć, co złego zrobiłam, co w moim życiu było dobre, a co było złe. Bo człowiek w ostateczności, umierając, nic ze sobą nie zabierze. Nie zabierze telewizora, samochodu, nie zabierze nic. Może dobrze ludzie włożą różaniec czy obrazek człowiekowi do ręki, do trumny. Jedynie co będzie mógł zabrać, to dobro, które zrobi na ziemi, jeżeli zrobi takie dobro. To będzie całe bogactwo człowieka. I właśnie pracuję w Domu Pomocy Społecznej. I ten rok właśnie był ciężki fizycznie i psychicznie dla nas. A teraz dzień przed Wigilią zmarła mieszkanka właśnie na COVID. I tak każdy mówił, oj, tak szkoda nam, takiej nam szkoda. A ja sobie myślałam, że pewnie ona teraz nie żałuje tego, że odeszła. Ona kochała Pana Boga, była wrażliwą osobą i taką życzliwą. I ona, będąc teraz tam po drugiej stronie, ona na pewno teraz tego po prostu nie żałuje. Ona się cieszy, że ona tam jest. A właśnie co po sobie pozostawiła, no to właśnie to dobre wspomnienie. I no, historia jest piękna. Ja bardzo zawsze lubiłam historię, ale ta historia naszego życia zawsze powinna do nas powracać i powinniśmy oceniać naszą własną historię. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Jolanto. No, ja tak osobiście chciałem podziękować za takie bardzo głębokie świadectwo z tego roku, tych doświadczeń, które Panią spotkały. Myślę, że jako osoba, która pracuje w DPS-ie, no naprawdę, ja tak sobie często myślę o tych osobach, to one zasługują, to są bohaterowie naprawdę takich naszych czasów, może nieznani, może nie wiemy, kim oni są, ale to są ludzie, którzy naprawdę, bo też wiem, że bardzo często poprzez konsultę wyższych przełożonych zakonnych kierowane są do nas takie prośby z DPS-ów o pomoc, wolontariuszy, dlatego że pacjenci są chorzy i personel jest chory i bardzo szybko trzeba jakoś tak w sytuacji kryzysowej temu pomóc, tej sytuacji, żeby jakieś siostry zakonne czy księża zakonnicy jakoś w takich sytuacjach mogli się zaangażować. Więc wiem, że takich zapotrzebowań jest bardzo, bardzo dużo i czasami rozmawiam też z dyrektorami takich ośrodków, to są naprawdę, to myślę, że to trzeba, takim ludziom trzeba stawiać pomniki. O takich ludziach trzeba pamiętać. To imiona i nazwiska tych osób należałoby w jakiś sposób pamiętać o nich po prostu, bo to jest, rozmawiamy właśnie o historii, o zapisywaniu historii. Bo czasami w historii zapisują się ludzie, którzy trudno mi to oceniać, że nie są tego godni, ale w moim przekonaniu właśnie takie osoby jak pani Jola, czy wiele, wiele innych osób, że to one powinny tworzyć historię, nie? To o nich powinniśmy najbardziej pamiętać, a nie o jakichś tam wielkich innych osobach, którzy jakieś tam inne może osiągnięcia i sukcesy mają, ale na ten czas na pewno są to ważne osoby. To tak na bardzo spontanicznie, pani Jolanto, dla pani z najlepszymi życzeniami, żeby pani swoją posługę mogła jak najlepiej pełnić. A wracając tak troszkę do naszego tematu, do tego, co pani powiedziała. Rzeczywiście jest tak, że historię albo sens, taki pełny sens historii naszego życia, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy opisać, czy przed odejściem człowieka. Znaczy nasze życie tu na ziemi, nasza historia życia, która się toczy, która jest taką historią pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy grzechem a cnotą, pomiędzy miłością a brakiem miłości. To tak się toczy nasze życie. I my nie wiemy, jak to życie się będzie toczyło. I żeby opisać pełen sens tej historii życia danej osoby, tej jednej konkretnej osoby, to nie jesteśmy w stanie tego uczynić tylko wtedy, kiedy ta osoba już odchodzi do Pana Boga i staje przed Panem Bogiem i my jakby widzimy, że ta historia życia się dopełniła już tutaj na ziemi. Wtedy dopiero możemy w pełni powiedzieć, czy tu na ziemi w ogóle nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale Pan Bóg, czy kiedy się spotkamy, będziemy mogli powiedzieć, jaki był sens tej konkretnej historii życiowej tego człowieka. Bo pani mówiła o tej pani, która tam zmarła właśnie na COVID tuż przed Bożym Narodzeniem. Więc w tym kontekście to chciałem mocno powiedzieć, że ta historia życia każdego z nas jest możliwa jakby do pełnego ocenienia, czy do pełnego uznania, opisania tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się kończy. Dopóki żyjemy tutaj na ziemi, my nie wiemy, co się jeszcze w naszym życiu wydarzy. I to mówię też w kontekście, bo pani mówiła, że teraz na ulicach jest dużo protestów, wiele też młodych ludzi jakoś tam protestuje przeciwko Kościołowi w ich mniemaniu, czy w różnych sytuacjach wychodzą na ulicę. Ale też chciałem powiedzieć, że właśnie te osoby, które my nie wiemy jeszcze, jak się będzie toczyło ich życie. Może się okazać, że pewnego dnia doznają jakiegoś takiego spotkania z Panem Bogiem czy z drugim człowiekiem, które ponownie pozwoli im zobaczyć, jaki jest sens właśnie tej wspólnoty, którą założył Jezus Chrystus, wspólnoty Kościoła, dlaczego my jesteśmy na świecie, żeby pomagać człowiekowi dążyć do zbawienia. Więc ja widząc też z bólem, że wiele młodych ludzi jakoś angażuje się w tego rodzaju rzeczy i też przyznając, że być może nie umieliśmy wyjść do nich, zrozumieć tego wszystkiego, co się dzieje, ale chcę powiedzieć, że ta historia ich życia, czy historia życia każdego człowieka jest trudna do ocenienia na tym momencie, że należy odczekać do tego, kiedy to życie się dopełni. I to samo można by powiedzieć, odnosi się do całej ludzkości. To znaczy bardzo często to, co się dzieje na świecie, My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Co się wydarzyło? No teraz nawet ta historia z pandemią, no widzimy, że wiele osób też takich bardzo dobrych, wartościowych, których by się wydawało, że bardzo ich potrzebujemy, odchodzi. I to sprawia nam ból, no, sprawia nam wiele pytań. Podobne pytania pewnie stawiali sobie ludzie w czasie II wojny światowej, w czasie Holokaustu. Dlaczego Pan Bóg tego dopuszcza? Dlaczego to się wszystko dzieje? Dlaczego Pan Bóg nie ingeruje, żeby bieg historii zmienić? Na pewno miałby możliwości, żeby to uczynić, a nie czyni tego. Więc my pełen sens tej historii, o której tutaj mówię teraz, możemy odkryć dopiero na koniec świata, kiedy poznamy no, całą prawdę. Dlaczego to wszystko się wydarzyło? Poznamy sens tego wszystkiego, co spotyka nas w historii narodów, w historii całego świata, w naszej osobistej historii. Więc to chciałbym tak dopowiedzieć, że kiedy rozmawiamy o historii, o znaczeniu historii, o sensie historii naszego życia. Więc ja tak jestem głęboko przekonany, że pełną historię, pełen sens tego czym historia jest, to co wszystko, co się wydarzyło, możemy odkryć dopiero wtedy, kiedy się zakończy, na koniec świata, można by powiedzieć. Natomiast pewien przebłysk tego, że historia ma sens, to jest historia życia Jezusa Chrystusa. To dlatego mówimy, że Jezus jest centrum historii. On jest centrum i wypełnieniem, on jest końcem historii. Dlatego, że historia jego życia, która się wydaje no, bardzo dramatyczną, nie? Człowiek, Bóg człowiek, postrzegany jako człowiek przez swoich współczesnych większości, no dramatycznie skończył na krzyżu, niewinnie skazany. W ogóle dramat taki, który sobie trudno bardziej wyobrazić. A okazuje się, że z tego dramatu Pan Bóg wyprowadził dobro, wyprowadził zbawienie. Więc ta śmierć Jezusa na krzyżu jest dla nas, dla chrześcijan, jest takim bardzo potężnym znakiem, wołaniem tego, że nawet ludzkie grzechy, ludzkie błędy, ludzkie jakieś takie krzywdy, które nas spotykają, one może się okazać, że Pan Bóg wyprowadza z tego coś dobrego. Więc ta historia życia Jezusa Chrystusa, ta Jego śmierć, która prowadziła do zmartwychwstania, ta nienawiść, która Go spotkała, która została pokonana przez Jego miłość do końca i ufność, to wszystko jest takim znakiem, że historia, nawet ta bolesna, taka trudna do zrozumienia, te wszystkie cierpienia, które nas jakoś spotykają, że one mogą nabrać znaczenia, jeżeli w ten sposób będziemy je przeżywać właśnie w łączności z Jezusem Chrystusem. Więc to, no chcę to tak mocno powiedzieć, że dla nas, dla chrześcijan historia zawsze będzie miała sens, jeżeli Jezus Chrystus będzie w jej centrum. Jeżeli będziemy potrafili na te wydarzenia, które nas spotykają, na całą historię, to wszystko, co nas otacza, patrzeć Jego oczami, oczami Ewangelii, tego, czego On nauczał. No i dlatego też początek liczenia historii ludzkości jest liczony od Jego narodzin, dlatego że, jak to papież Jan Paweł II zawsze pięknie wyrażał, Chrystus jest centrum i kresem historii ludzkości. To jest centrum i kres historii każdego z nas i historii wszystkich ludzi na Ziemi.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości oraz ojca prowadzącego, także wszystkich słuchaczy. Chciałbym podzielić się swoimi refleksjami. Ja uważam, że każdy człowiek ma obowiązek uczenia się historii, powinien się uczyć, ponieważ dzięki historii możemy się uczyć na przykładach i na błędach. Na błędach, jeżeli można też się uczyć, ale jeżeli się w życiu swoim, ale to jest nauka na błędach, to jest taka cenna, kosztowna, na przykładach to tak niewiele kosztuje i tu musimy być, że musimy starać się być jak najlepszymi chrześcijaninami, żeby Boga jak najlepiej słyszeć i bliźnim, to dlatego musimy się uczyć historii, żeby jak najlepiej móc swoje życie wykorzystać, żeby jak najwięcej dobra uczynić. Ja uważam, że w kościele historia jest bardzo dobrze wykorzystywana przez specjalistów i od dawna i nie tylko są czczone rocznice encyklik, powiedzmy społecznych, ale również doktrynalnych i się wielką rolę przywiązuje do do historii. Się czci różne rocznice, różnym wydarzeniom się wielką wagę przywiązuje, wyciąga się wnioski i to jest bardzo, Kościół bardzo dobrze, czy nie bardzo dobrze, ma taki stosunek do historii, taki odpowiedni, no można powiedzieć, jak naprawdę jak naukowcy się zajmują historią, to bardzo poważnie Kościół historię traktuje i to dobrze, i to jest dzięki to wykorzystywane, wiele dobra z tego czyni i tak jak należy, ale niestety w demokracji to historia jest tak traktowana wybiórczo, można powiedzieć, i jeszcze wybiórczo wykorzystuje się fakty takie, które są przydatne, takie, które można do polityki bieżącej, na przykład nie w sprawie Holokaustu, po prostu odpowiedzialności za Holokaust i nie tylko, albo teraz ideologizacja wchodzi do historii, gender i tak dalej, powiedzmy, czy prawa mniejszości seksualnych i to się wraca do przeszłości i teraz się na tej historii buduje. Niestety demokracja ma to do siebie, że funkcjonuje w takim cyklu wyborczym tak, no, i się opiera na tymczasowości i może stąd dlatego mniejszą wagę się przywiązuje do historii, a tak do teraźniejszości, bo politycy myślą, żeby jak być tu i teraz, bo oni mogą za 4 lata nie być już u władzy, a jak to jest w innych na przykład systemach, to dłużej zakorzenione są bardziej system, to można większą wagę przywiązać do historii, bo się dłużej będzie istnieć może w tej polityce, ale tu mówię, poza tym to jeszcze politycy tak można powiedzieć, się nie uczą się w demokracji, można powiedzieć, że we współczesnym świecie się politycy się nie uczą po prostu na historii i te same błędy popełniają, bo człowiek miał te same grzechy, popełniał dawniej, dalekiej od praktycznie od stworzenia świata do teraz i te same słabości miały, te same rządze i tu też można, historia lubi się powtarzać, takie jest takie hasło popularne i tak wydaje się, że politycy w świecie nie przywiązują do tego większej roli, do tego hasła niestety. Tak samo jak w starożytności na przykład już też na przykład już okresu Cesarstwa Rzymskiego, to dochodziło do upadku też, kryzys moralny, tak już można powiedzieć, że rodzina zaczęła opadać i to wszystko też doprowadziło do upadku. Niekoniecznie był kryzys taki militarny, że to też był moralny kryzys powodu upadku, to podobnie teraz, jak w Unii Europejskiej kryzys moralny prowadzi tak do już na przykład do tego, do można powiedzieć, do kresu, tak to już do samą socjalizacji Zachodu, to i politycy nie wyciągają z tego wniosku, jeżeli ktoś przywiązuje wielką wagę do historii, bo jeszcze jest Bóg na pierwszym miejscu, to i modli się Ducha Świętego, to potrafi czytać i rozpoznawać znaki czasu, a jeżeli ich nie, ktoś nie potrafi odczytywać znaków czasu, to historia może tak się na niewiele mu przydać. Może na tym w końcu serdecznie wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, panie Pawle. Tak, tutaj dużo mądrych przemyśleń pan nam przekazał. Myślę też, że nasi słuchacze z uwagą przysłuchujący się pana wywodowi mają materiał do własnych przemyśleń. Rzeczywiście pan zwrócił uwagę na ważną rzecz, mianowicie to, że prawdziwy historyk powinien zawsze być ponad tymi uwarunkowaniami politycznymi swojej epoki. Że tak nie jest, my się przekonujemy nie jeden raz, że traktuje się historię, fałszując ją w taki sposób, aby pasowała do takiej ogólnej koncepcji. Historia bywa bardzo też mocno manipulowana, dostosowywana do ideologii i do tych celów politycznych. Ktoś tak mądrze powiedział, że historycy często właśnie fałszują przeszłość, nie do końca ją rozumiejąc, odkrywając czy interpretując, ale to politycy, zwłaszcza ich ideolodzy, fałszują przyszłość. My doskonale sobie zdajemy sprawę, kiedy nadchodzą kolejne wybory, jak właśnie mocno ci, którzy startują na różne urzędy, stanowiska, próbują zdobyć głosy, ukazując taką świetlaną przyszłość, z której, jak się później często okazuje, niewiele pozostaje. Więc rzeczywiście, jeśli mamy do czynienia z naukowcem, historykiem, to będzie dobry rzemieślnik. Podkreślam ten warsztat metodologiczny, bo żeby uprawiać historię jako naukę, to naprawdę trzeba być tutaj bardzo precyzyjnym w stosowaniu metodologii. i nie można sobie pozwolić na właśnie bycie takim artystą w opowiadaniu historii, bo można niestety zrobić bardzo dużo zła przez to. Ale pan tu dotknął jeszcze jednej ważnej rzeczy. To na początku, kiedy pan mówił o tym, że historia uczy nas właśnie na przykładach innych, zwłaszcza na popełnionych przez nich błędach. I to ma ogromny sens, ale przy założeniu, że historia to nie tylko to, co wydaje nam się faktem, ale również to, co nie zaszło w historii. Może to jest, teraz troszkę za wiele powiem, ale historia to nie jest tylko to, jak tutaj Zenon mówił, co uczynił człowiek, ale historia to również to, do czego nie dopuścił Bóg w swoich planach zbawczych. I jak niektórzy mówią, że człowiek ma wpływ, zwykły człowiek, przez swoją miłość, przez modlitwę, przez ofiarę ze swojego życia, że może zmienić historię, a to nigdy nie będzie w tej historii zapisane. I to jest piękne w historii, jeśli ktoś ją traktuje tak właśnie, nie tylko z punktu widzenia faktów, ale z punktu widzenia również udziału w tej historii Boga, że w tej historii odnajdujemy również tak intuicyjnie to, co uchroniło świat, a mogła być już tragedia. My nieraz się dowiadujemy na przykład z pamiętników, że już ktoś trzymał palec na czerwonym guziku i jeden ruch i pół świata mogło zniknąć poprzez wojnę atomową. Ale okazuje się, że ten splot wydarzeń tak nastąpił i tak się to potoczyło, że nastąpił jakiś zwrot, którego my nie znajdziemy ani zapisanych w faktach, ani wydarzeniach, ani od osób, które wtedy odgrywały może główną rolę, tylko ktoś się podzieli z tych, którzy mieli jakiś tam może nieraz drugorzędny udział i ta historia, tak jakby można powiedzieć, weszła w zakręt. Więc patrzmy na historię nie tylko jako coś, co się rzeczywiście zdarzyło, że to miało miejsce, że to był fakt, ale również zobaczmy historię przez to, że tam jest w tej historii również to, co się nie wydarzyło po ludzku, a od strony Bożej to ma właśnie sens dopiero wtedy, kiedy weźmiemy ten wymiar zbawczy.
Dziękuję. Radio Maryja.
Luj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Pan Tyzmoniek.
Prosimy bardzo.
Chciałbym właśnie powiedzieć, zachęcony przez księży profesorów o spisywaniu, zachęcony do tego, ażeby spisywać najważniejsze wydarzenia w życiu rodziny, parafii. I ja właśnie na ten temat powiem. Mianowicie moi rodzice przebywali w Stanach Zjednoczonych jeszcze jako młodzi ludzie, a już po wojnie, po powrocie wraz ze swoimi rodzicami do Polski, właśnie zawarli małżeństwo. I właśnie mam zdjęcia jeszcze dziadków świętej pamięci dawno, dawno, wykonane w Stanach Zjednoczonych, wtedy, kiedy przebywali rodzice, oczywiście to było w latach 1900-1910, i te zdjęcia są już nieocenione dla rodziny, a jeszcze właśnie mam wiele zdjęć i to są, mają wartość dla naszej rodziny największą, ponieważ to są zdjęcia z okresu, kiedy mój tata był w pierwszym, mówiłem kiedyś w Radio Maryja na ten temat, mój tata był w pierwszym pułku Legionów w Wilnie, natomiast stryj Józef był właśnie w Grodnie, też w Legionach wśród ułanów. To są autentyczne, piękne zdjęcia, jak na tamten czas kiedyś wykonane. I chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie o tych naszych nazywamy często małych ojczyznach. Właśnie mam przed sobą dwie piękne książki, mają wartość już nieocenioną tak samo. Jedna z nich to jest właśnie Dzieje parafii Matki Boskiej Częstochowskiej świętego Kazimierza w Mońkach. Nieraz już kiedyś mówiłem, ale tylko najkrócej. Właśnie parafia w Mońkach powstała w 1920 roku. No wiadomo, rok cudu nad Wisłą, rok urodzin 18 maja 1920 roku naszego podwójnie świętego Jana Pawła II. I właśnie tu są najpiękniejsze dla nas, już którzy pamiętają dawne lata podwojenne również, wspaniałe zdjęcia z całego tego okresu, czyli z ostatnich 100 lat i opisy też najważniejszych wydarzeń. I tylko chcę jeszcze powiedzieć, właśnie Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej świętego Kazimierza został zbudowany przed wojną, piękny, neobarokowy właśnie, a pod koniec wojny w 1944 roku został całkowicie zburzony i w 1960 roku to była piękna uroczystość z udziałem kardynałów i wielu właśnie biskupów z całego kraju, wtedy kiedy był poświęcony ten kościół. To są najcudowniejsze, powtarzam, wspomnienia i również podobnie jak ksiądz dr Zenon zachęcam właśnie do spisywania tych, powtarzam po raz drugi, najważniejszych wydarzeń. I jeszcze mam przed sobą drugą książkę, Losy dzieci z Podlasia zesłanych na Sybir w czasie II wojny światowej oraz po ich powrocie do ojczyzny. Mój przyjaciel Janek Szorc, profesor, nauczyciel akademicki właśnie spisał te dzieje, ponieważ był właśnie tą ofiarą również tych ludzi, zbrodniarzy wszechczasów, którzy zesłali tak wielkie, tyle właśnie milionów ludzi po prostu. Tu dotyczy to oczywiście dawnego Związku Radzieckiego. I to tylko tyle. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże księżom i słuchaczom w nowym roku.
Zapłać.
Dziękuję za takie przyjście w sukurs, żeby wesprzeć to, może nawet nie apel, nie, ale to takie moje głębokie przekonanie, że zarówno od strony takiej ludzkiej zapisywanie historii, jak i od strony duchowej, tak, od strony Ewangelii, to naprawdę ma wielki sens. Ja wielokrotnie to odkrywam też w takim świecie naszym pallotyńskim, nie? Kiedy po wielu latach udaje nam się odkryć listy jakiegoś współbrata, który zmarł już 50 lat temu, ale widzimy na podstawie tego, co on pisał, co było dla niego ważne. To są czasami bardzo wzruszające takie momenty, kiedy można odkryć jakąś prawdę o kimś, o kim nie wiedzieliśmy, kim naprawdę był, ale dzięki temu, że teraz jakieś ślady tego zostały odkryte, teraz prowadzimy na przykład proces beatyfikacyjny księdza Stanisława Szulmińskiego, to był taki nasz współbrat, który zginął w 1941 roku na Uchcie, w takim łagrze, i też odkrywamy jego jakieś zapiski świadków, których on gdzieś zupełnie przez przypadek spotykał jako wykładowca na Kulu w Lublinie, na uniwersytecie. I to naprawdę, to są takie czasami skromne kilka zdań, ale one z dzisiejszej perspektywy, po tych latach, otwierają nam naprawdę bardzo głębokie takie okna na tamtą rzeczywistość, na duchowość tego człowieka, na to, co było dla niego ważne. Więc to myślę, że nie muszę nikogo przekonywać. Wiem, że każdy jest tam bardzo zajęty, albo nie mamy takiego nawyku w sobie może, ale kto wie, czy ta nasza audycja nie mogłaby do tego się przyczynić, żeby takie ślady pozostały. A wracając już do chrześcijaństwa w ogóle, no wyobraźmy sobie, że ewangeliści nie zapisaliby słów Pana Jezusa, Sam Pan Jezus, no, nie mamy śladów, żeby cokolwiek napisał. Nie napisał żadnego listu, żadnej książki, więc może nie jest dobrym przykładem do takiej zachęty, można, ale jego uczniowie na pewno już tak. Zarówno ewangeliści, jak i święty Piotr, święty Paweł, którzy pisali listy. Kiedy czytamy wspomnienia o męczennikach, które były przechowywane we wspólnotach naszych przodków w wierze, kiedy czytamy później to, co mnisi zapisywali w swoich klasztorach, benedyktyńscy mnisi w Europie, w różnych zakątkach Europy, no to wszystko pokazuje, że chrześcijaństwo jest taką religią bardzo no, historyczną, zakorzenioną w dany kontekst, w daną sytuację. Wspomnienia, zapiski świętego Augustyna, które czytamy do dzisiaj, no, myślę, że z wielką wzruszeniem wręcz, bo to jest pierwsza powieść psychologiczna, jaka kiedykolwiek powstała w historii, napisana przez chrześcijanina, więc ja no, mam takie głębokie przekonanie, że uczniowie Jezusa Chrystusa dzisiaj w XXI wieku, w cyfrowym świecie, w takiej sytuacji, w której technologie się zmieniają, że nadal jednak to nasze doświadczenie spotkania z Bogiem, który jest Bogiem miłosierdzia, miłości, który chce dotrzeć do każdego człowieka, że jesteśmy w stanie dzisiaj w XXI wieku też naszą wiarę bardzo tak no, konkretnie przekazywać też następnym pokoleniom. To tak na kanwie tej wypowiedzi też pana. Niestety imienia nie zrozumiałem, ale Zmoniek.
Wenanty.
Dobrze, tak. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Szczęść Boże.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam serdecznie, Maria z Warszawy. Jestem wzruszona, że w dniu świętej rodziny, no i w oktawie świąt mogę ojca Grzegorza i księży profesorów pozdrowić, bo to mój ulubiony cykl i że mogę dzisiaj słuchać tego tematu. I mam takie refleksje, może szkolne w tej chwili, znaczy ta pierwsza refleksja, bo historia w kościele i demokracji. I tak sobie myślałam, słuchając i myślę, no tak, w kościele dla mnie historia kojarzy się właśnie z ciągłością, z sumieniem, Bóg przede wszystkim prowadzi przez wieki i sumienie, w związku z tym nie ma miejsca na zamęt jakby. Natomiast na pewno będzie to, no nie wiem, kontrowersyjne, co powiem, a w demokracji historia kojarzy mi się z zamętem, ponieważ no władza ludu. Kojarzy mi się z rewolucjami niestety. To znaczy, a rewolucja, tutaj Zygmunt Krasiński pisał między innymi takie refleksje miał przy tej nieboskiej, że po to jest rewolucja, że ci, co nie mają, żeby mieli, a ci, co mają, żeby nie mieli. I na przykład to, co się teraz dzieje, to jest dla mnie element, no ja nie mówię, że potępiam demokrację, ale powtarzam, jest szlachetność w historii w Kościele. A tu jest zamęt tego z chęci zmiany wszystkiego. I jak jeden z księży profesorów mówił o tym zapisywaniu, zapamiętywaniu swoich, prawda, historii, to mi się kojarzy z historią w Kościele, czyli z Bogiem, z naszą ciągłością. A w demokracji, no wiadomo, rewolucje zmiatały królów i wszystko, co materialne i nawet niematerialne, bo tam chyba nie ma specjalnie miejsca w takiej rewolucji na sumienie i na taką zastanawianie się w kontekście prawda Boga, no bo to jest taka siła jakaś, siła prowadząca do przewrotów. No to jest jedno, takie no, bardzo może głupie, ale refleksje, że no chciałabym żyć w kościele, tak jak żyję, a demokracja kojarzy się, powtarzam, z tym, z przewrotami, no i ten strajk kobiet mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, tak właśnie, z rewolucją, w każdym razie z taką chęcią rewolucji. Natomiast to, co ojciec, ksiądz profesor jeden powiedział o tym zapisywaniu, I ja tak mam też refleksję, że właśnie zapisujmy, natomiast te młodsze pokolenia, które siedzą w komórkach, ja sama już mam komórkę i teraz jak składałam życzenia, to wszystko kasowałam, bo za chwilę przepełniona była ta komórka. A teraz znalazłam dzisiaj. I nie wiedząc nawet, że będzie ta audycja, list sprzed 50 lat, który do mnie pisała siostra cioteczna, w roku, w którym ja zdawałam maturę i zdawałam na studia i dostaliśmy mieszkanie, bo dotychczas mieszkaliśmy właśnie we wspólnej kuchni, łazienka, ubikacja, bo to było po wojnie. I tak pomyślałam, jak ksiądz profesor powiedział o tym, to nie tylko zapisywanie, ale także to, co pisaliśmy do siebie, kiedyś listy, a teraz powtarzam, list w minutę kasuje się w komórce, chociaż ja też piszę takie dłuższe informacje, znaczy wiadomości, ale mówię, i co to będzie, księża profesor, że jeżeli ludzie teraz uwielbiają, no, znaczy wygodę, czyli wygoda polega na tym, żeby było jak najmniej przedmiotów w mieszkaniu. Ja na przykład mieszkam 51 lat w jednym mieszkaniu i ja mam mnóstwo, zagrocone jest książkami, pianinem i w tych książkach odnajduję historię swego życia i historię nawet nie tylko swego, ale historię Polski nawet, ponieważ te kolejne, prawda, 81 rok, czy nawet 70, zapisują się w moich listach i mówię, że przecież jak ja odejdę, to już nie powinno mnie obchodzić, co będzie, ale widziałam, jak sąsiad odszedł, to sypem wysypywano wszystkie książki, a nawet listy od brata z Anglii. I mnie to bardzo boli, ale z drugiej strony właśnie, jak żyć, żeby historia w naszym życiu znajdowała miejsce, a jednocześnie te młode pokolenia, powtarzam, wyrzucają książki o Powstaniu Warszawskim. Ja to zabieram, idę do biblioteki, ale wszystkiego nie uratuję. Jest model taki, żeby jak najmniej gromadzić, a przecież na gromadzeniu polega historia. No, jest to dylemat. Życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze raz w Oktawie Świąt i w Nowym Roku i dziękuję serdecznie za ten temat, który kolejny raz rozbudził, no, uczy nas myślenia. Z Bogiem. Serdeczne dzięki.
Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani Mario. Tak, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie Pani pytania i na tym polega ten program, że to są rozmowy niedokończone, ale też niektóre pytania pozostaną bez jasnej odpowiedzi, bo takich nie znamy. Ale Pani poruszyła tu dwie kwestie, do których ja spróbuję się ustosunkować. Zacznę od tego drugiego, od tego przechowywania pamiątek. Otóż my tutaj używaliśmy takiego pojęcia rodzina, prawda? Bo rodzina to jest to pojęcie uniwersalne. Znajdziemy je w katolickiej nauce społecznej, znajdziemy w teologii, znajdziemy w naukach świeckich, które się rodziną zajmują, chociaż z przykrością stwierdzam, że familiologia niestety zniknęła jako dyscyplina i stała się subdyscypliną socjologii, a szkoda, bo wydaje się, że badanie rodziny, zwłaszcza w polskich tutaj uwarunkowaniach, miałoby głęboki sens, biorąc pod uwagę również historię. Ale jest też drugie pojęcie, które być może nie doceniamy, a w historii ma ogromne znaczenie. Mianowicie pojęcie domu. I pani tu pięknie to określiła. Żyje 51 lat w domu. To nieważne, czy to jest mieszkanie, czy to jest budynek oddzielny, ale to jest dom. To jest pewien klimat, który tworzy ten dom. I kiedyś siedziby rodów to były chronione właśnie jako żywy, taki żyjący zapis dziejów rodu. On był przekazywany i pieczołowicie chroniony, na ile się dało. Oczywiście wydarzenia historyczne nieraz miatały te domy, rodziny pozostałe. Więc być może trzeba byłoby trochę zwrócić uwagę bardziej na tworzenie tego domu. Nie tylko dbać o osoby, o to, żeby tworzyć ten klimat rodzinny, utrzymywać więzi, ale zastanowić się, czy oprócz rodziny ja mam dom, czyli miejsce, do którego chcę przychodzić, które chcę zachować, które chcę pielęgnować, które traktuję jako miejsce, w którym czuję się dobrze. To jest moje schronienie. To jest, no nawet może tak dosłownie schron, kiedy się chronię przed tym upływem czasu, tą przemijalnością, że tu dotykam czegoś, co trwa. Nawet osoby odchodzą, ale miejsce pozostaje. Więc tu daję taką refleksję do przemyślenia naszym radiosłuchaczom. Rodzina, ale też dom. A druga uwaga dotyczy tej historii Kościoła, w której rzeczywiście to Bóg swoją ręką niejako takiego trochę metafory używając języka przenośni, można tak powiedzieć. I mamy demokrację, czyli świat, w którym często dokonują się rewolucje. I ma pani Maria tu absolutnie rację. Te rewolucje się dokonują i będą się dokonywać. Dzisiaj można powiedzieć, że gdybyśmy tak spojrzeć na historię, to takiej rewolucji, z jaką my mamy do czynienia, to nikt by z tych przeszłych pokoleń tego nie wymyślił, nawet gdyby był nie wiem jakim futurologiem i nie wiem jakim jasnowidzem i prorokiem. Dlatego, że tu każdy dzień jest właściwie rewolucją. Że tutaj rewolucja to zwiększenie prędkości przekazywania bitów, czyli szybkości przekazywania informacji. To jest nowa aplikacja, to jest nowy sposób komunikowania się. Każda chwila i pani tego doświadcza. Teraz pytanie, czy my mamy się bać rewolucji, jeśli one już weszły na stałe w nasze życie? Czy raczej właśnie nie zwrócić uwagę na to, żeby mieć dom, w tym domu mieć ten klimat domu, a z drugiej strony, żeby ten dom nie był pusty, tylko żeby zawsze to było miejsce, w którym spotykają się ludzie, którzy siebie szanują, kochają, którzy tworzą relacje i w tym domu i w tej rodzinie jest też miejsce dla Boga, czyli dla tego, co jest najwartościowsze. I w Bogu widać, że można przenosić wartości rodziny i wartości domu nawet w najdalszą przyszłość, bo aż wieczność.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Halina Zamel z Gardei.
Prosimy.
Proszę panów, historia i język polski to są dwa przedmioty, które ja bardzo, ale to bardzo kocham i które są w Polsce najbardziej kaleczone. O ile jestem w stanie zrozumieć Polkę, która mnie pyta, czy tego kościa do garnka ma włożyć, o tyle, jeżeli mi Polka miast odpowiedzieć na pytanie, co ona wie o ponarach pod Wilnem, podniesionym głosem przy użyciu znanego dwuwiersza łacińskiego, wytyka mi moje błędy, że ja widać za dużo mam i tutaj ta łacina, za dużo czasu, bo ona ciężko pracuje i ona na takie, przepraszam, pierdoły, czasu nie ma. To jest taka sprawa. Ponary boli z sprawa. Boli, bo tam chłopcy polscy, Polacy mieszkający w Wilnie i okolicach położyli głowę. Ale jeśli chodzi o historię taką, nawet najbliższą, jeżeli ja pytam matkę pięciu synów dorosłych, co ona mi może powiedzieć o Katyniu? I ona mnie pyta, to jakaś wojna była, nie? No były jakieś takie, coś takiego było, coś. To proszę panów, ja naprawdę miewam takie momenty, kiedy odechciewa mi się żyć. Po prostu żyć. Nie wiem, czy ktoś z państwa kiedykolwiek w życiu próbował znaleźć swoje miejsce, jakoś umościć się wśród idiotów, to ten kto tak potrafił, czy komu w życiu wypadło w ten sposób zaznać rozkoszy pewnego sąsiedztwa, ten mnie zrozumie, jakiż to jest ból. To jest tępy, proszę panów, to jest fizyczny ból. Dlaczego? Ja Polskę, panowie wiedzą, że ja ani Polka, ani wierząca. Więc może ja ostrzej widzę pewne rzeczy, z którymi wy, Polacy, rasowi Polacy, jesteście już tak opatrzeni i tak obeznani, że nie ma w ogóle o czym mówić. Ja Polskę i katolicyzm łączę w jeden taki kłębek, który taki puchaty, który trzymam w garści i ich rozdzielić się nie da, bo to są takie złączone te niteczki i w tym ciepełku, w tym takim miłym moherku, można powiedzieć, czuję się świetnie, w tym się urodziłam, w tym grałam w klasy, w różne piłki takie, szmakie. To było moje życie. I kiedy ktoś dybie w sposób ordynarny na niteczkę taką katolicyzm pluje, czy polskość pluje, to Gospodzie pomiłuj. Ja wtedy, ja się przyznaję, wtedy mówię, Panie Boże, proszę Cię o jedno, broń mi daj, daj mi pepeszkę, niech ja posieję po tych durnych, pustych łbach, bo żyć wśród nich już nie potrafię. Straszne jest to życie. No ale powiedziałam, Polskę porównuję do korytarz. Mamy korytarz, proszę państwa, różnej szerokości, różnej długości, prowadzący, łączący dwie sale. Jedną po prawej, drugi po lewej stronie. To jest Polska, ten korytarz. I ja w tym korytarzu, na ogromnej walizie, w której zgromadziłam wszystko, co było moim zdaniem najważniejsze w moim polskim życiu, i siedzę na tym i pilnuję tego, i nagle Niemiec ma ochotę pójść sobie, potrącając moje nogi, na wschód, albo ten Rosjanin, ruski, хороший człowiek, ma ochotę przejść na Berlin na przykład. Ja muszę ich znać. Bo jak sobie państwo wyobrażają mój żywot między nimi? No jakim obrazom? Ja muszę wiedzieć, do czego zdolny jest ten idący na wschód i do czego zdolny jest ten idący na zachód, bo i jeden, i drugi mnie potrąca i może mnie zbić na kwaśne jabłko, może wytrącić spode mnie tą walizę, w której polskość swoją całą zapakowałam i której strzegę. Tak wyobrażam sobie znajomość historii, a historia to jest taka nauka, którą bardzo łatwo jest manipulować, proszę państwa. Co władza, to historia. Teraz też na pewno są momenty, kiedy niewygodnie nam tłumaczyć tak czy siak. Niedawno coś takiego było, nie przypominam sobie już teraz, bo stary mam 84-letni łeb. Troszkę zapomniałam, ale historia absolutnie prawdziwa w polityce no nie jest najlepsza. Politycy to są... nie ma o czym mówić w ogóle. Proszę państwa, jestem emerytowanym lekarzem wiejskim od wielu lat. Przez próg mojego ciasnego, ze strychu zbudowanego mieszkanka, bo tyle się, wiecie, rozumicie, dopracowałam majątku, ale nieważne, jest wasz piękne mieszkanko, malutkie, dwa koty. Bardzo nam się dobrze żyje.
Pani Halino, bardzo dziękuję. Pamiętamy też w modlitwie.
Przepraszam.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dziękuję.
Pani Halino, prowadzimy z księdzem Janem audycję już wiele lat, ale to była czysta radość i przyjemność słuchania języka polskiego w pani twórczym wydaniu. Bardzo serdecznie dziękuję. No ta, na wstępie powiedziała pani, że kocha pani język polski i historię jako przedmioty szkolne i to się czuje, że ta miłość przynosi w tym czasie, w 84 roku życia, wiele radości nadal, więc życzymy, żeby ten taki twórczy umysł i plastyczny język poetycki, żeby nieustannie pani towarzyszył. Więc wątków, które pani poruszyła, było bardzo dużo i też wypowiedziane w taki bardzo poetycki sposób. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No to się słuchało tego z wielką radością serca. Ja myślę, do każdego zdania praktycznie można by rozmawiać dalej, kontynuować, rozwijać tę myśl, te inspiracje, które pani zawarła. Jedna była taka o tym manipulowaniu historią, bo rzeczywiście to jest prawda, że różne systemy edukacyjne, różne ideologie próbują tę historię jakoś tam zmieniać. Ale ja chciałbym tak symbolicznie nawiązać do tego kuferka, w którym pani ma te swoje zebrane rzeczy, że ten kuferek to jest taka gwarancja, że nie da się tak łatwo manipulować. Jeżeli tego kuferka by zabrakło, jeżeli zabraknie ludzi, którzy są świadkami jakiejś historii, wtedy historią jest łatwo manipulować. Natomiast jeżeli tacy ludzie są, świadkowie takich wydarzeń, jeżeli są zebrane no właśnie takie kuferki, gdzie ta historia jest w jakiś sposób wiarygodnie, bardzo no tak autentycznie opisana, to myślę, że te możliwości są już niewielkie. I tak jak pani boleje nad tym, że czasami no młodzież bo na uniwersytecie, jak rozmawiam z naszymi wykładowcami od historii, no to już są anegdoty o stanie wiedzy historycznej studentów, którzy po maturze przychodzą studiować. No nie chciałbym nikogo urazić, ale tych anegdot już bardzo dużo słyszałem i wierzę, że one są prawdziwe, że to nie jest wymyślone historie. Więc też boleję, że czasami ta wiedza historyczna nie jest duża albo jest w ogóle bardzo, bardzo niewielka i przez to też te nasze łby, że użyję pani sformułowania, czasami są bardziej puste niż pełne i trudno jest nawiązać dialog i trudno jest rozmawiać, bo jeżeli ta wiedza jest, to łatwiej jest też nawiązywać relacje i komunikację i budować wspólnotę. Ale tak sobie pomyślałem z drugiej strony, że to co pani mówiła o Ponarach, o zbrodni w Ponarach, o tym, o Katyniu, że ta wiedza nie była wielka. No ja należę do pokolenia takich osób, które no historię mieliśmy bardzo w szkole ograniczoną. To było niemożliwe, żeby słowo Katyń padło albo jakiekolwiek inne. W czasie, kiedy ja pisałem maturę w roku stanu wojennego, więc wiem o czym mówię. Ale z drugiej strony mam świadomość, że wiedza historyczna o tym, co się wydarzyło, była przekazywana. Ona była przekazywana w środowiskach właśnie kościoła, parafiach, w takich nieformalnych spotkaniach rodzin, znajomych, przyjaciół. I ta wiedza została przeniesiona do dzisiaj. Dzisiaj już wiemy, co to był Katyń i co się tam wydarzyło. Więc tak troszeczkę chciałbym optymistycznie tę wypowiedź pani potraktować, że nawet jeżeli są sytuacje, że pewne fakty z historii chce się wymazać, chce się o nich zapomnieć, jakiś system przychodzi, który chciałby pewne nazwiska, pomniki chciałby zniszczyć, wymazać z historii, a faktycznie były to osoby i nazwiska ważne dla historii i wydarzenia dla naszego narodu ważne, to myślę, że nie jest to takie łatwe, że jednak ta pamięć historyczna, jeżeli ją bardzo pielęgnujemy i próbujemy w jakiś sposób tak autentycznie z takim przekonaniem, że jest to ważne pielęgnować w nas, to myślę, że nie jest to takie łatwe. To tak no, jako pewne dopowiedzenie, że ta historia też dotycząca Kościoła, nie? Bo też zauważamy, że teraz była taka dużo debaty się toczyło na temat roli Jana Pawła II dla Kościoła, o jego zasług. Więc też zauważamy, że nawet historia Kościoła, no są momenty, kiedy ktoś próbuje jakoś inaczej tę historię przedstawiać. I samą historię Kościoła. I to było zawsze tak, to jest nic nowego. To myślę, że od czasów Nerona, który oskarżał chrześcijan o to, że podpalali Rzym, czy wiele, wiele innych takich sytuacji. Myślę, że ale jestem głęboko przekonany, że prawda, taka głęboka historyczna prawda, którą nosimy w naszych sercach, pewne głębokie przekonania, one są ważne i one pozwolą nam wykształtować taki autentyczny nurt później historii, która będzie życiodajna też dla przyszłych pokoleń. To tak może najogólniej odnosząc się do tego, co pani powiedziała, bo to odnosi się do wielu, wielu sytuacji na świecie. To dotyczy krajów afrykańskich, to dotyczy krajów południowej Ameryki, gdzie historia ciągle jest czymś żywym, ciągle jest materiałem, który jest wykorzystywany też do jakichś realizowania jakichś konkretnych interesów. Ale znowu, jeżeli te wydarzenia historyczne, te osoby, które znaliśmy, rzeczywiście były ważne i potrafimy to w jakiś sposób w sercu przenieść na następne pokolenia, to myślę, że możemy mieć taką odrobinkę nuty optymizmu też na przyszłość, że jednak takie pojęcia jak Ponary, czy Katyń, czy wiele, wiele innych zostaną przechowane w pamięci po to, żeby uchronić też ludzkość przed krzywdami, które też mogłyby się wydarzyć, jeżeli o tym zapomnimy.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja króciutko, bo audycja Rozmowy Niedokończone, wspaniała, zbliża się do końca.
Pani imię?
I wszystko, ponieważ ja pod koniec uzyskałam połączenie i chwała Bogu, to większość rzeczy, które miałam na myśli, refleksji, zostało powiedzionych przez księży, profesorów i osoby dzielące się świadectwami i telefonujące. Ja tylko takie trzy minuty, dwie refleksje. Na bazie mojego życia 74 lat, 41 w parafii świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie, obecne sanktuarium, gdzie się urodziłam, i 33 lat w Kanadzie, w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze i w Toronto parafii świętego Kazimierza. I ponieważ miałam taką pracę i byłam, dużo podróżowałam i mieszkałam i w Polsce, i w Kanadzie, i mam spojrzenie, znając kilka języków i uczestnicząc w pielgrzymkach papieskich i pisząc reportaże, felietony, sprawozdania przez czas pobytu w Kanadzie do miesięcznika katolickiego Pielgrzym wychodzącego w Toronto na zasadzie wolontariatu, to taka refleksja, że podsumowując, była mowa o pandemii, ciężkich czasach, temu co się dzieje teraz, nieszczęściach wszelkich, że tyle dobrych osób odchodzi i coś optymistycznego, powiedzmy niosącego nadzieję i radość, nie tylko z przyjścia dzieciątka Jezus, ale w ogóle z obecnej sytuacji. Bo ja na bazie tego, że byłam pod wozem i na wozie, z niejednego pieca jadłam, więc mam doświadczenie życiowe iluś krajów, kontynentów, które odwiedzałam, i takie refleksje. Pan, u nas jest przysłowie, kiedy trwoga do Boga. I moim zdaniem Pan Bóg, jak się pytają, czemu dopuścił Holokaust, czy powiedzmy Katyń, czy inne rzeczy, rozbiory, czy cokolwiek by się złego działo, czy te, które chociażby pandemie, stan wojenny, wszystkie nieszczęścia, różnego rodzaju epidemie, to w tym jest Pan Bóg, cały czas w tym jest z nami, a dopuszcza, dlatego że przez te wszystkie sprawy, nieszczęścia, cierpienia, zarazy, wojny, my się do Niego zbliżamy. I to jest, jak się od Niego oddalamy, bo wszystko jest dobrze, mamy pracę, nie mamy żadnych kłopotów, wszystko nam się po naszej woli, prawda, dzieje. Jesteśmy oddaleni od Boga, jesteśmy takimi samo, nie szukamy Jego woli, wypełniamy własną, to Pan Bóg nas puka palcem w czoło i przywołuje do rzeczywistości i w trosce, bo po to wysłał Syna swojego na świat w Betlejem, żeby odkupił nasze grzechy i otworzył nam drogę do zbawienia, ale odkupił i to niezależnie od nas, ale drogę do zbawienia nam otworzył, ale zbawienie zależy od nas. I Panu Bogu zależy na każdym człowieku, którego stworzył, powołał do życia, nie chce go stracić, nie przekreśla, niezależnie od tego, jakie głupstwa by robił, i powoła go do siebie w najodpowiedniejszym momencie, kiedy ta osoba będzie najbliżej jego. I chcę jeszcze powiedzieć, że tyle osób zmarło dobrych, wspaniałych opłakujemy, ale pomyślmy o tym z innego strony. Odeszli do Pana i tak jak byli pomocni tu, jak ksiądz profesor Andrzej, tytan pracy, salezjanin, o którym ojciec dyrektor mówił ze smutkiem, że zmarł dzisiaj rano, to on oręduje za nami. Ci wszyscy, co odeszli, kontynuują po tamtej stronie. Ojciec Święty, Jan Paweł II i inni papieże, inni święci cały czas nie żyli tysiące lat, powiedzmy, ale po prostu tak jak Pan Jezus był w centrum historii, tak oni poszli w Jego ślady ze swoją żywą wiarą, czy byli święci, czy błogosławieni, czy męczennicy, czy pisali, zostawiali po sobie coś jak święty Augustyn, czy inni święci i chwała im za to, czy nie pisali, ale potrafili odczytać znaki czasu i postępować odpowiednio i swoim życiem, swoją świadectwem swego życia, żywą wiarą, wiarą w Boga, za wzorem Abrahama i Sary, tą wiarą, o której dzisiaj była mowa, wiara Sary, która była wiara Abrahama, to była wiara w moc Pana Boga, a wiara Sary miała inny wymiar, ale to była jedno i drugie żywa wiara, od której możemy się uczyć i od wiary Maryi, Matki Boskiej i świętego
Dziękuję.
Józefa.
Jeżeli możemy, tu postawimy kropkę, a Pani imię?
Zaraz, ja tylko ostatnie słowo.
Tak?
I dlatego chcę powiedzieć, że ta pandemia i to, co się dzieje, nagonka na papieża, nagonka na Kościół, profanacja Matki Boskiej, to jest... Szatan walczy, ale Pan Bóg z każdego zła wyprowadza dobro. I jak internet manipuluje ludźmi i młodzieżą, tak przecież Carlo Acutis był geniuszem internetowym i błogosławionym internetowym. Czyli to ma... Pan Bóg na wszystko znajdzie odpowiednią odpowiedź. I podobnie w innych sprawach. Także tylko pamiętajmy...
Miała być kropka.
Jeszcze jedno.
Nie, Pani imię? Dziękuję bardzo. To bez tego imienia. Drodzy księża.
Tak, no właśnie pani, która tutaj tylko dopowiedzenie. Widać, jak ten temat jest szeroki i ile wiąże się z nim refleksji. No i powracam jeszcze raz do audycji, to są rozmowy niedokończone, więc na pewno będzie czas na osobistą refleksję. Ja powiem tylko tak, że tutaj jakiś optymizm i nadzieja się pojawiło i wydaje mi się, że powinniśmy właśnie do historii podchodzić zawsze optymistycznie i z nadzieją. Przede wszystkim dlatego, że przeszłość ona sama odchodzi i nie ma o to do nikogo pretensji, więc niszczenie jej nie ma sensu. Dlatego ci, którzy tutaj szargają pamięć wielkich ludzi naszych, zwłaszcza Jana Pawła II, no nie mogą już dotknąć tej osoby i tego, co dokonała, a to jest wielki Polak i przede wszystkim wielki święty. Ale przeszłość też potrafi wrócić. Nieraz w momencie, w którym najmniej się spodziewamy i przynosi nam właśnie taką wiedzę, czy przeżycie, czy doświadczenie, które nas po prostu podnosi. I dlatego warto tę przeszłość w sobie nosić i pielęgnować. Bo tak naprawdę przeszłość, no to ona nam zapowiada wieczność i jakiś mamy w niej przez to udział. Natomiast już tak ostatecznie ten optymizm, o którym tutaj tak pani próbowała powiedzieć, to moim zdaniem to jest właśnie to, że jeśli uda nam się po prostu trwać w teraźniejszości, która ciągle nam umyka, tak jak czas tej audycji, to naprawdę odczujemy się do końca szczęśliwym człowiekiem, bo to jest ewangeliczny sposób przeżywania swojego życia. Trwać w teraźniejszości i w tej teraźniejszości doświadczać tej bliskości Boga. Myślę, że tak powinniśmy przede wszystkim pojmować historię w naszym osobistym życiu.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo. Halo, halo, słyszymy się? Halo, Radio Maryja. O, nam się ktoś rozłączył. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz na wstępie powiedzieć, że najciekawsze audycje o historii i historyczne takie dosłownie, to są właśnie w Radiu Maryja. Ja w Radiu Maryja się dowiedziałem, że na przykład my nie jesteśmy przedmiotem historii, tylko podmiotem historii. I ojcowie bardzo walczyli o to, żeby nie wyrzucić na śmietnik historii naszych przymiotów jako narodu, jako poszczególnych ludzi. I ojcowie jakoś takim się udawało ojcom, że w studio zawsze byli świadkowie historii i oni nam opowiadali. Czyli to było w takim w porządku pamięci. I historię możemy różnie odczytywać, ponieważ tutaj ksiądz profesor powiedział, że to może być również przyczyny i skutki, czy może być jakiś łańcuch zdarzeń zdeterminowany, ale najważniejszy jednak w historii jest człowiek. I nie najbardziej przykre jest, że są osoby w Polsce, które chcą odbrązowić szlachetne osoby, które tworzyły naszą historię. Nawet chcą odbrązowić działania ojca dyrektora, który dla mnie również jest postacią historyczną, ojciec Tadeusz Rydzyk. Dlatego ja uważam, że o naszą historię to właściwie walczyć non-stop. Czyli teraźniejszość to nie jest jakaś przeszła. To jest historia, ona tutaj się toczy. I ja chciałem bardzo podziękować Radiu Maryja, że właściwie przekazała nam historię tak, jak powinno się przekazywać. Nieważna chronologia, nieważne inne rzeczy, ważny jest człowiek. Dlatego jeszcze Bóg zapłać za tą audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
No, bardzo dziękujemy. Też to sformułowanie, które w czasie naszej audycji tak mocno nie wybrzmiało, ale rzeczywiście jest jego sednem, że my, ludzie, jesteśmy podmiotami historii. To znaczy my tę historię tworzymy. Mamy wolną wolę, mamy pewne możliwości, które Pan Bóg nam dał poprzez stworzenie, poprzez nasze kontakty też z innymi osobami, poprzez naszą kulturę, w której wyrastaliśmy. Jesteśmy osobami, które mają tworzyć historię. Bo być podmiotem historii, to znaczy być człowiekiem, który bardzo świadomie podejmuje decyzje i dokonuje wyborów bardzo świadomych, które będą później kształtowały tę społeczność, w której obecnie żyjemy i być może zostawią ślady na przyszłość. Więc ja, no to już tak się pięknie, może nawet na rodzaj takiego podsumowania naszej audycji, że ta historia w Kościele i w demokracji, kiedy spojrzymy na to z punktu widzenia takiej antropologii chrześcijańskiej, wynikającej z Ewangelii, wynikającej z nauczania Kościoła, to rzeczywiście podmiotem tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, podmiotem i kultury, i historii tworzonej, będzie zawsze człowiek. I on jest za to odpowiedzialny. Każdy z nas ponosi też odpowiedzialność za swoje wybory albo zaniechania w tym względzie. I to myślę, że no jest takim bardzo, bardzo ważnym przesłaniem też chrześcijaństwa, które odkryło godność każdego człowieka i tę możliwość właśnie wpływania na historię. ale w dużo ważniejszym znaczeniu, nie tylko na tę historię fizyczną. To znaczy my nie zostaliśmy powołani do życia przez Pana Boga po to, żeby zmieniać ten świat, ulepszać go jakoś technicznie czy społecznie, w jakikolwiek inny sposób. Tylko naszym zadaniem jest uczestniczenie w historii zbawienia. To jest nasze podstawowe powołanie, żeby samego siebie zbawić, że tak powiem, znaczy nie samego siebie w sensie, że bez Pana Boga, bo to nie jest możliwe, ale z pomocą Pana Boga, ale też żeby się przyczyniać do tego, żeby historia zbawienia się toczyła. To znaczy, żeby ten plan Boży, który Bóg przewidział, stwarzając człowieka, stwarzając cały świat, żebyśmy go realizowali. Czyli to ten podmiot historii, o którym Pan mówił, to nie jest tylko podmiot historii tej materialnej, takiej stwórczej, o której ksiądz Jan wcześniej wspominał, ale nasz udział polega na tym, że chcemy, aby ludzie, którzy żyją obok nas, z którymi mamy w jakiś kontakt, z którymi żyjemy we wspólnocie, w sąsiedztwie, w rodzinie, żeby ich też poprowadzić do spotkania z Panem Bogiem i ostatecznie do zbawienia. Żeby się zrealizowała właśnie historia zbawienia. To jest podstawa, to jest podmiotem takiej historii jesteśmy. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Więc może tak jeszcze dopowiadając do tego, co Pan powiedział, rzeczywiście jesteśmy podmiotami historii, nie tylko przedmiotami, ale nie tylko tej podmiotami historii takiej świeckiej, czy tej stwórczej, ale przede wszystkim jesteśmy podmiotami historii zbawienia. To jest nasza podstawowa misja i pełniąc tę misję, myślę, że też uczestniczymy przy okazji w tym, żeby przemieniać tę historię taką zwyczajną, ludzką, po to, żeby była bardziej ludzka, bardziej odpowiadała powołaniu, do którego zostaliśmy przeznaczeni przez Pana Boga.
Bardzo dziękuję. Czas dobiega końca naszego spotkania, programu. Możemy prosić też o podsumowanie słowem naszego spotkania i tematu, który podjęliśmy.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się włączyli w dyskusję zarówno w audycji telewizyjno-radiowej, jak i teraz radiowej. Jest to dla nas wielkie też przeżycie dla mnie i dla Zenona, jak już powiedział, wiele lat, bo to już 8 rok ten cykl programów trwa, więc poruszyliśmy, już niedługo będzie 100 tematów z katolickiej nauki społecznej, ale my ciągle też się uczymy. Można powiedzieć, że ten dzisiejszy temat na koniec roku i początek roku nowego, pańskiego 2021, rzeczywiście pokazuje nam, że powinniśmy swoją historię znać. I tę historię ludzką, i tę historię zbawczą, ale przede wszystkim, jeśli chcemy w tej teraźniejszości uczestniczyć i ją przeżywać optymistycznie i z nadzieją, a jednocześnie tworzyć przyszłość, to naprawdę trzeba się w tej historii zakorzenić. Ja zachęcam wszystkich, żeby nie trzeba czytać dzieł historycznych, nie trzeba jakichś traktatów tutaj wielkich, ale poznawajmy historię najbliższą, bo w niej tkwi nasza siła i pozwala nam być szczęśliwymi w teraźniejszości i ją tworzyć taką, jakiej chce Bóg. I tego wszystkim na czas świętowania jeszcze oktawy Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzę. I bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
Dziękuję. Księże
prowincjale. Tak, ja też dołączam się do tych podziękowań na koniec roku, na Nowy Rok, żeby ten czas, który stoi przed nami, żebyśmy tak odpowiedzialnie umieli go wykorzystać. Te wszystkie sytuacje, które nie zależą od nas, też związane z pandemią, żebyśmy jakoś się nie czuli tym okiełznani, jakoś rzuceni na kolana, tylko żebyśmy potraktowali to jako wyzwanie i żeby ten przyszły rok był rzeczywiście takim czasem, w którym historia naszego społeczeństwa, społeczeństwa tutaj polskiego, Polaków, ale też historia całego świata, żeby nabrała takiego nowego wymiaru, myślę, że te wydarzenia historyczne ubiegłego roku związane z pandemią, można z nich się czegoś nauczyć. Wierzę, że jest to taka nauka Pana Boga, żebyśmy bardziej z większym zaufaniem do Niego i z większą otwartością wobec drugiego człowieka, z większą solidarnością wobec tych, którzy może są bardziej potrzebujący pomocy niż my, żebyśmy ten następny rok przeżyli. I tego wszystkim z całego serca życzę, żeby ta historia pisana przez nas była wspominana przez nasze przyszłe pokolenia. Dobrze, że dobrze zdaliśmy ten czas egzaminu, przed którym Pan Bóg nas postawił.
Bardzo dziękujemy. Nasi goście dziś podczas programu: ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękujemy, księże profesorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. I ksiądz dr Zenon Hanas, prowincjał Palotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dziękuję. Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dobrej nocy.
Wszystkim. Dobrej nocy. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w naszym spotkaniu w rozmowach niedokończonych na temat historia w Kościele i demokracji.